Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu w politycznej dogrywce w czas politycznie wciąż gorący nad wyraz i to nie tylko z powodu pandemii, która notabene nie ma szczęścia do politycznego konsensusu między rządzącymi a opozycją oczywiście, w końcu opozycją totalną przecież. W Polsce nie ma bowiem zgody politycznej, mówiąc prościej, w żadnej sprawie. Dziś ekspertem, komentatorem w audycji jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, wybitny znawca historii Niemiec, myśli politycznej i ideologii, autor wielu poczytnych książek, m.in. Hohenzollernów czy Chrystofobii, Polska Akademia Nauk i Akademia Kuba z Paradyża. Witam pana profesora.
Dzień dobry.
Panie profesorze, aktualnie mamy w Polsce, poza pandemią, wojnę kulturową. To jest wojna, czyli strajki, zadymy wulgarnych dosyć pań i zamieszki z tym związane, z tak zwanym strajkiem kobiet, zdychającym, jak mówią złośliwi, ale również gorący spór o weto wobec budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. To już wymiar najszerszy, traktatowy, ideologiczny i dotyczący rzeczy najważniejszych, czyli suwerenności między innymi w Unii Europejskiej, między innymi wobec Niemiec. Czy jest jakiś wspólny mianownik tej sytuacji?
No tak, ten wspólny mianownik nazywa się kultura. W jednym i w drugim przypadku tych wulgarnych, no, antychrześcijańskich zamieszek w Polsce i w przypadku tych tak zwanej wielkiej polityki europejskiej mamy do czynienia u podglebia właśnie z pewną wizją kultury.
No tak, ale kultura w takim sensie najszerszym, bo właściwie pierwsza rzecz to chodzi o kulturę języka na przykład, wulgaryzmy, ale również o przekraczanie różnych tabu, bo to jest wojna kulturowa.
Ale zwróćmy uwagę, że słyszymy, że ma być uzależniony dostęp do środków budżetowych Unii Europejskiej, na które notabene zrzucają się wszyscy, także polscy podatnicy.
Warto przypomnieć.
Od tak zwanej praworządności, mówię tak zwanej, bo tu chodzi o szersze kwestie niż tylko, nie wiem, ustrojowa pozycja sądów, bo słyszymy, że praworządność to też ma być uwzględnianie praw, tak zwanych praw ludzi LGBT, czy medialnego rynku w poszczególnych państwach, więc mamy do czynienia po prostu z pewną wizją kultury i prezydencja niemiecka, no, idzie zdecydowanie w kierunku, no, odtworzenia koncepcji Mitteleuropy, która zakładała 100 lat temu, że narzędziem dominacji Niemiec w Europie Środkowej nie będzie germanizacja brutalna, tylko będzie eksport pewnych wzorców kulturowych.
Czyli co, już zakładamy, że Unia Europejska to równa się Niemcy? To, że Niemcy są największym krajem, hegemonem poniekąd w Unii Europejskiej i beneficjentem, to chyba jest dosyć oczywiste.
Ale zwróćmy uwagę, proszę Państwa, że każdy kryzys, który dotyka Unię Europejską od 2007-2008 roku, kryzys strefy euro, potem kryzys migracyjny, potem kryzys brexitowy i wreszcie koronakryzys, z każdego tego kryzysu państwo niemieckie wychodzi wzmocnione. No, do rangi symbolu urasta fakt, że chorzy, którzy nie mieszczą się w szpitalach francuskich, są przewożeni do Niemiec.
To znaczy, że Niemcy chętnie pomagają w pandemii, tak?
To też, oczywiście.
Ja oczywiście, przepraszam, że wejdę słowo, zmieszam do tego, że pojawił się taki wpis w liście prezydenta Niemiec do prezydenta Polski Andrzeja Dudy, że w razie czego jestem chętny do pomocy, czy coś w tym duchu. I wszyscy zrobili z tego jakąś aferę, że Polacy nie chcą pomocy od Niemców.
No tak, bo jakoś mamy zapisane w naszej pamięci kulturowej, nazwijmy to, niechęć do tak zwanej bratniej pomocy. Ale zostawmy to na razie. Zwróćmy uwagę, że państwo niemieckie, system służby zdrowia niemiecki, no jednak pokazał efektywność, prawda? I to jest zasadnicza kwestia, którą należy rozważyć, a poza tym, no jednak konsolidacja wewnętrzna polityki, sceny politycznej niemieckiej. CDU Angeli Merkel dzisiaj w sondażach ma około 40%. W styczniu, w lutym, tuż przed pandemią, było o 10% mniej, więc to jest też ważna zmiana.
No pamiętam, że po tej, niektórzy komentatorzy po tej aferze z tą nielegalną emigracją mówili, że to zmiecie Angelę Merkel ze sceny politycznej. A to po pierwsze się w ogóle nie stało, a Angela Merkel dzisiaj rozdaje karty w Unii Europejskiej całkowicie, nie tylko ze względów personalnych, bo pani Ursula von Leyen była kiedyś u niej w rządzie, przewodnicząca Komisji Europejskiej, ale również wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, bo to dzisiaj są gracze najważniejsi.
Tak, no jeżeli byśmy popatrzyli na tak zwaną administrację szczytów Unii Europejskiej, gdy chodzi o sekretariat Komisji Europejskiej, tam są na tych najważniejszych decydujących o codziennej pracy Komisji Europejskiej miejscach politycy delegowani przez państwo niemieckie, które jest, no jak pisali niemieccy uczeni jeszcze przed pandemią, Macht in der Mitte, czyli siła w środku albo potęga w środku. No tak piszą w oficjalnych czasopismach i publikacjach naukowych i to widzimy dzisiaj, to się przekłada na język polityki.
No, rząd niemiecki przecież jest zbudowany przez dwie największe partie, ciągle jeszcze największe, mimo różnych tam zawirowań, SPD i CDU-CSU, czyli to jest taki, i tam nie ma mowy o dyskusji takiej podobnej jak u nas w parlamencie, że golony strzyżony, jedni mówią tak, a drudzy zupełnie odwrotnie i nie ma możliwości najmniejszej na porozumienie.
I to jest zasadnicza różnica między niemiecką a naszą kulturą polityczną. Zwróćmy uwagę, Niemcy rzeczywiście mówią jednym głosem, czy to Zieloni, czy Socjaldemokraci, czy Chadecy. Jak popatrzymy na te wszystkie wypowiedzi dotyczące Polski czy Europy Środkowej, o głodzeniu Europy Środkowej, o tym, że jest wojna, o tym, że prezydent Duda ma udać się na dywanik do jakiegoś dziennikarza niemieckiego, oni wszyscy mówią jednym głosem, prawda? Natomiast u nas rzeczywiście konsensus by wydawało się do podstawowych racji polskiej racji stanu, no jest kwestią tylko i wyłącznie teoretyczną.
Nawet pandemia nie konsoliduje sceny politycznej w żaden sposób. Wszyscy usiłują ugrać cokolwiek dla siebie przy okazji.
Tak, ja w kwietniu kiedyś przy okazji tej pierwszej fali pandemicznej w artykule publicystycznym zastanawiałem się, co to będzie, co ta pandemia nauczy i kogo nauczy. No więc odpowiedziałem na to pytanie, że będzie tak samo, tylko bardziej. No i to widzimy właśnie przy okazji też reakcji na stanowisko polskiego rządu w sprawie propozycji niemieckiej prezydencji.
No właśnie, niemiecka prezydencja to jest jakieś utrapienie dla polskiej polityki najwyraźniej, bo przecież jeszcze w lipcu Rada Europejska ustaliła na szczycie te wszystkie niuanse dotyczące budżetu. Ten budżet jest przecież, chodzi tylko o jego zaakceptowanie. A w międzyczasie, jak to Sariusz Wolski nazwał, niemiecka prezydencja oszukała wszystkich Europejczyków, bo wstawiła te warunki dotyczące no, przedziwnej rzeczy, która się nazywa praworządność. Każde dziecko w Polsce wie, co to jest praworządność. To jest przestrzeganie prawa, tylko co to znaczy w ramach Unii Europejskiej, prawda?
No, bo oczywiście wymóg był taki, że ustalenia Rady Europejskiej powinny być zatwierdzone przez Parlament Europejski, który tego nie zrobił. Zaczęły się negocjacje Berlina z Parlamentem Europejskim, czyli z głównymi frakcjami w Parlamencie Europejskim, które to główne frakcje obsadzone są przez polityków, uwaga, niemieckich. No więc Berlin negocjował z politykami niemieckimi zasiadającymi w Parlamencie Europejskim i wyszło to, co wyszło.
No właśnie, bardzo niewielu naszych rodaków zdaje sobie sprawę, jakie są różnice między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i traktatami, Radą Europejską. To jest dosyć skomplikowane, prawda? Również prawnie i organizacyjnie.
No z pewnością ten gąszcz przepisów, który ciągle się powiększa, utrudnia przejrzystość spojrzenia, ale zwróćmy uwagę, że na wszystkich tych stanowiskach najważniejszych są politycy niemieccy albo partie niemieckie. No największe frakcje w Parlamencie Europejskim, Partia Ludowa, czy też te lewicowe ugrupowania, to tam trendy...
Partia Ludowa, przepraszam, że wiedzę, o którym przewodniczącym jest Donald Tusk, tak?
No formalnie tak, ale wiadomo, że liczą się chadecy niemieccy w lewicy w Parlamencie Europejskim. To przede wszystkim Zieloni niemieccy i socjaldemokracja niemiecka. Więc mamy taki obraz sytuacji. Plus Komisja Europejska kierowana przez byłą minister obrony w rządzie Angeli Merkel, Ursula von der Leyen. No i to jest obraz sytuacji, w której jesteśmy.
No właśnie pojawiają się głosy, że nie do takiej Unii wstępowaliśmy, ale to pretensje do Niemiec, że mają w ręku najważniejsze argumenty i najważniejsze stanowiska, są dosyć nieuzasadnione, bo jeśli weźmiemy parytet ludnościowy, no to Niemcy są największym państwem w Europie i mają najbardziej rozbudowany przemysł i gospodarkę, najlepsze wyniki gospodarcze, mimo ostatnich tąpnięć, to przecież jednak tąpnięcie zależy od tego, od czego się tąpnie, prawda? To co?
No tak, I to jest kwestia, o której już wspominałem. Wszystkie te kryzysy, które dotykają Unię Europejską, one przede wszystkim dotykają państw południa, prawda? Czy też Brytyjczyków, którzy w ogóle wypisali się z Unii Europejskiej, i pozostają Niemcy, które są coraz silniejsze. Silniejsze także przez ten system dystrybucji funduszy unijnych. Więc tutaj oczywiście przemysł niemiecki też umie liczyć, więc z pewnością pojawią się tak zwane kompromisowe propozycje.
No właśnie, jesteśmy tak, że tak powiem, popularnie w stosunku do tych funduszy ustosunkowani, przepraszam za powtórkę, jako do bankomatu, który daje pieniądze, ale przecież to nie jest takie proste. Wręcz jest bardzo skomplikowane, bo po pierwsze jesteśmy wpłacamy do budżetu, po drugie te niektóre rekompensaty dotyczą nas ze względu na to, że otworzyliśmy swój rynek, między innymi przed towarami niemieckimi, a po trzecie znalazłem takie obliczenia, że każde euro, które jest w tym w europejskim europejskiej dotacji, to mniej więcej około 70-80 centów wraca z powrotem przepraszam za ten pomyłkę, wraca na zachód po prostu w formie różnych zleceń, w formie różnych towarów i tak dalej, i tak dalej. To nie jest prosty rachunek, że Unia nam daje.
Tak, no trzeba wyzbyć się takiego mniemania, że fundusze europejskie to są jałmużną udzielaną przez łaskawego pana z Berlina czy Brukseli dla tych dzikusów w Europie Środkowej. My na te fundusze się składamy. Ta perspektywa budżetowa 7-letnia, która teraz się otwiera, będzie ostatnią, w której my jeszcze nie będziemy płatnikiem netto. Potem już będziemy wpłacać więcej niż bierzemy, więc to jest też perspektywa taka. A poza tym rzeczywiście, jak pan redaktor wspomniał, przez lata państwa Unii, głównie Niemcy, korzystały z otwarcia naszych granic dla ich towarów.
Do tej pory warto się przyjrzeć również rynkowi mediów na przykład. Ciekawe wnioski można
wyciągnąć. Zwłaszcza lokalnych.
Również, lokalnych również, bo przecież nie ma żadnego ładu medialnego, który kiedyś obiecywano nam w demokratycznej Polsce. Panie profesorze, wróćmy jednak do idei, ideologii. Mamy taki, ja bym chciałbym zacytować ciekawą myśl dotyczącą Niemiec Winstona Churchilla. Niemcy powinno się bombardować co 50 lat profilaktycznie bez podawania przyczyn, tak kiedyś napisał Winston Churchill. Ale bądźmy poważni. Jest George Soros, taki według niektórych filantrop, według innych spekulant i szaleniec owładnięty ideą superpaństwa. Według myśli Spinelliego poniekąd, prawda? Czy to jest realizacja tego typu szalonych pomysłów, bo przecież wstępowaliśmy do Unii suwerennych państw?
Tak mówiono. Ja uważam, że jesteśmy teraz na etapie nowego Kulturkampfu.
Przepraszam, podpisano, panie profesorze, ja ze sobą zawsze noszę traktaty. Tam jest napisane.
To pan się różni w tym od Ursuli von der Leyen i urzędników Komisji Europejskiej, którzy traktaty mają za nic.
A może mają schowane? W każdym razie
tak głęboko, że już nie mogą znaleźć.
W każdym razie, co to jest wobec tego? Co to są wartości europejskie i co to jest praworządność?
No, wartości europejskie i praworządność to jest warstwa znaczeniowa tych pojęć, zależy od siły politycznej tych, którzy będą decydować o tej warstwie znaczeniowej, czyli w tym przypadku Niemcy. Niemcy, które zwróćmy uwagę, też bardzo liczą na odbudowę tak zwanych specjalnych relacji z Waszyngtonem przy nowej administracji Bidena.
Czyli właściwie sprawa w Stanach Zjednoczonych została rozstrzygnięta? bo jeszcze gdzieś tam...
No trudno powiedzieć. Oczywiście trzeba zastrzec, że jeżeli Joe Biden będzie prezydentem, prawda?
Ale... Co chwila się znajdują jakieś paczki z głosami. No mało tego, nikt nie zwrócił uwagi, że te wybory to były również do Senatu i do Izby Reprezentantów. Tam są też ważne rozstrzygnięcia. I, tak, i póki nie ma...
I prawdopodobnie Republikanom uda się obronić większość w Senacie, bo jeszcze
A to bardzo ważne.
Tak, to, bo to będzie większość blokująca wszystko. I przy dominacji kandydatów republikańskich w Sądzie Najwyższym, czy wystawionych przez prezydentów republikańskich, no to mamy do czynienia z dość ograniczonym polem manewru Joe Bidena.
No ale z różnych względów mówi się, że to będzie koniec Unii Europejskiej.
No,
między innymi przez Polskę i Węgry z jednej strony, a z drugiej strony przez te warunki, warunkowanie dotyczące finansowania. Kto ma rację?
Nie, no to będzie w kształcie, koniec w kształcie takim, jakim znamy Unię Europejską, bo to do tego już prą zdecydowanie Niemcy. To widzimy także przy okazji tej kontrowersji wokół wiązania funduszy unijnych z tak zwaną praworządnością.
No i co? Należałoby nowe negocjacje rozpocząć w sprawie Unii Europejskiej, nowy traktat zawrzeć? Bo przecież jak pan profesor twierdzi, że nikt już do tych traktatów nie zagląda, no to może czas je zweryfikować.
Tak powinno uczciwie się postąpić, bo te propozycje obecne prezydencji niemieckiej wykraczają poza obowiązujący traktat tak zwany lizboński. Trzeba by go renegocjować, ale tutaj też trzeba jednomyślności, więc tu jest ten problem.
No dobra, niech będzie, że ta jednomyślność nie zostanie zachowana, bo to nie jest pierwszy przypadek przecież weta, prawda? W historii Unii Europejskiej.
Nie, to nagminnie. Wielokrotnie było stosowane chociażby przez Hiszpanię w latach 80., 90. czy Francję, więc to jest normalny instrument.
Panie profesorze, nadchodzi prezydencja Słowenii, bo na tą prezydencję już ponarzekaliśmy, na tą niemiecką. Słowenii od 1 stycznia.
Tak, no Słowenia, potem w drugim półroczu będzie Portugalia. Niemcy doczekają się swojej kolejki dopiero za 13 lat, więc widać te wzmożenie moralne Berlina w związku z tym. No uważam, że rzeczywiście czas gra na naszą korzyść póki co, więc tutaj twarde stanowisko Warszawy i Budapesztu jest jak najbardziej na miejscu.
I jeszcze króciutko na koniec, da się obejść te weta, bo są takie, gdzieś czytałem jakiegoś niemieckiego, oczywiście ekonomisty, który mówi, że trzeba jakiś myk, przepraszam za wyrażenie, zrobić, żeby obejść weto.
Wszystko oczywiście się da obejść, tylko już pytanie zasadnicze jest, w jakiej strukturze będzie to obchodzenie dokonane.
I o tym pewnie porozmawiamy za czas jakiś. Bardzo dziękuję panu profesorowi za udział w audycji.
Dziękuję bardzo.
Przypomnę, że komentował dla państwa pan profesor Grzegorz Kucharczyk, a to była polityczna dogrywka. Audycję zrealizował Hubert Pietrzański, a przygotował i prowadził Andrzej Pieschała. Na następną z tego cyklu zapraszam, oby mniej już gorącą, zapraszam już za tydzień za o zwykłej porze. Kłaniam się państwu.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.